Tu Paryż RFI, wtorek 23 maja, minęła przed chwilą godzina 18. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Liger, witam bardzo serdecznie. Kłaniają się również realizatorzy audycji Grażyna Chmurska i technik Matthias Tyloch. Na wstępie ważniejsze doniesienia w skrócie. Gruzja, Ukraina, Azerbejdżan i Mołdawia tworzą w Kijowie Organizację na Rzecz Demokracji i Rozwoju GUAM. Serbskie władze akceptują wynik referendum w Czarnogórze w oczekiwaniu na formalne potwierdzenie zwycięstwa niepodległościowców. W amerykańskim nalocie na wioskę w Afganistanie zginąć mogły dziesiątki cywilów. Prezydent Karzaj żąda wyjaśnień od koalicji. W Iraku zginęło 28 osób, 10 w dwóch zamachach w Bagdadzie. Amnesty International publikuje swój doroczny raport o łamaniu praw człowieka. W wieku 85 lat zmarł polski trener tysiąclecia Kazimierz Górski. W Paryżu składa wizytę polski minister obrony Radek Sikorski. Po dzienniku z udziałem Sylwii Gipsy i Piotra Kamińskiego nadamy przegląd prasy i aktualności europejskie, a w dalszej części naszej godzinnej audycji znajdą Państwo paryski pasaż Krzysztofa Rutkowskiego, kronikę internetową Anny Bernhardt, paryski kwadrans jazzu pod redakcją Katarzyny Zawickiej, no i kolejną lekcję języka francuskiego. Tu Paryż RFI. 4 spośród byłych radzieckich republik, Gruzja, Ukraina, Azerbejdżan i Mołdawia, starają się złączyć swe siły, aby stawić czoło potężnemu sąsiadowi Rosji. Uczestnicy kijowskiego szczytu GUAM, to inicjały 4 krajów, przekształcili to luźne dotąd stowarzyszenie w Organizację na Rzecz Demokracji i Rozwoju GUAM. Poinformowali o tym prezydenci państw członkowskich, przedstawiając cele tej nowej struktury: rozszerzanie przestrzeni demokracji, rozwój gospodarczy oraz integracja europejska. Gospodarz szczytu, ukraiński prezydent Wiktor Juszczenko, wyraził przekonanie, że przeznaczeniem tych 4 krajów jest przystąpienie do NATO. Będący specjalnym gościem szczytu prezydent Litwy Valdas Adamkus zdecydowanie poparł taką perspektywę. Prasa rosyjska widzi w organizacji GUAM wyzwanie dla energetycznej superpotęgi Rosji i zauważa, że 4 były republiki, które zebrały się w Kijowie, szukają alternatywy dla Gazpromu, jak to ujmuje liberalny Komersant, wskazując na kluczową rolę w tym kwartecie Azerbejdżanu, który ma duże zasoby ropy i gazu i przynajmniej do tej pory utrzymuje wciąż przyjazne stosunki z Moskwą. Tu Paryż RFI.
55,5% Czarnogórców głosowało za niepodległością swego kraju, według ogłoszonych dziś oficjalnych wyników. Zwolenników tak było o 0,5% więcej niż tego wymagał minimalny próg wyznaczony przez Unię Europejską, która patronowała zarówno powstaniu Federacyjnej Republiki Jugosławii, złożonej z Serbii i Czarnogóry, jak czarnogórskiemu referendum w sprawie niepodległości. W tym ostatnim wzięło udział 86,3% wyborców. Takiej frekwencji życzyłby sobie każdy demokratyczny kraj. Przewodniczący Komisji do Spraw Referendum Franciszek Lipka powiedział, że nie otrzymał ani jednej skargi, a kilka spornych przypadków rozwiązano. Po raz pierwszy zareagowała oficjalnie Serbia. Prezydent Tadić powiedział, że akceptuje wyniki referendum, które nazwał jednak wstępnymi. Premier Kostunica oznajmił w tym samym duchu, że Serbia uszanuje końcowy wynik referendum. Prezydent Federacyjnej Republiki Jugosławii Svetozar Marović, który jest Czarnogórcem, zapowiedział już wcześniej, że poda się do dymisji podczas wspólnego posiedzenia Rady Ministrów, które odbędzie się być może w przyszłym tygodniu. Władze Czarnogóry nie wydają się wszakże żywić wątpliwości co do ostatecznego charakteru wyników referendum. Szef dyplomacji czarnogórskiej Miodrag Vlahović wyraził życzenie, by negocjacje z Serbią rozpoczęły się, gdy tylko to będzie możliwe. Jego zdaniem mogłyby one potrwać do 3 miesięcy. Czarnogóra nie będzie niecierpliwa. Premier Milo Dziukanowicz wyraził przekonanie, że Czarnogóra będzie 4. krajem, który wstąpi do Unii Europejskiej po Rumunii, Bułgarii i Chorwacji. W opinii zwolenników niepodległości perspektywa przystąpienia do Unii obok walorów turystycznych Czarnogóry powinna rozwiać wątpliwości co do gospodarczej samowystarczalności kraju, liczącego nie więcej niż 650 tysięcy mieszkańców. Wyborcy głosujący tak kierowali się zresztą także względami gospodarczymi. Jak powiedział przebywający w Podgorycy dziennikarz sekcji serbsko-chorwackiej RFI Miloš Krivokapić.
Partia Mila Đukanovića mówiła o tym, że tego nie będzie lepiej, dopóki Czarna Góra sama nie będzie mogła podejmować decyzje ekonomiczne i polityczne. Także oczywiście teraz jest dużo do zrobienia na temat gospodarstwa i ekonomii, żeby tutaj po prostu się mogła czuć jakaś zmiana ekonomiczna i żeby było po prostu jakoś lepiej, bo nie trzeba zapomnieć, że są nowe wybory parlamentarne pod koniec roku.
Z Podgoricy mówił Miłosz Krywokapić. Tymczasem z woli Czarnogórców niepodległa stała się także Serbia. Będzie musiała przyjąć nową konstytucję, hymn narodowy, zmienić ministrów obrony i spraw zagranicznych oraz szefów armii i Najwyższej Rady Obrony. Wspólnym ministrem spraw zagranicznych Serbii i Czarnogóry był Czarnogórzec Vuk Drašković. Trzeba będzie także uregulować los prawie 3000 pracowników wspólnych instytucji, z których większość znajduje się w Belgradzie. Według doniesień anonimowych źródeł w stolicy Serbii, władze tego kraju do końca popierały przeciwników niepodległości Czarnogóry i nie brały pod uwagę możliwości przegranej, to też brak im teraz alternatywnego planu.
Z Paryża słuchają Państwo dziennika RFI. Prezydent Afganistanu Hamid Karzaj zażądał wyjaśnień od dowództwa wielonarodowej koalicji na temat amerykańskiego nalotu na wioskę Azizi na południu kraju, w wyniku którego w nocy z niedzieli na poniedziałek zginąć miało wielu cywilów. Wedle gubernatora prowincji Kandahar celem ataków był oddział talibów, który schronił się w tej wiosce, ale od bomb zginęło co najmniej 16 cywilów. Mieszkańcy wioski twierdzą, że ofiar jest znacznie więcej, ich liczba sięgać może setki. Amerykanie zapewniają, że ich bomby zabiły wyłącznie talibów. Ci ostatni natomiast, że samych cywili, gdyż ich oczywiście w ogóle w tej wiosce nie było. Od prawie tygodnia w każdym razie na południu Afganistanu toczą się najbardziej gwałtowne walki od czasu obalenia reżimu talibów. Zginęło już ponad 250 osób. W poniedziałek wieczorem, co dzisiaj podano, talibowie zaatakowali konwój, którym jechali pod obstawą wysocy urzędnicy prowincji Helmand, w tym szef tamtej policji. Podczas walki zginęło 3 policjantów, a 6 innych zostało rannych. W różnych atakach i zamachach zginęło dziś w Iraku aż 28 osób. W Bagdadzie eksplodowały 2 samochody pułapki. Jeden z nich nieopodal głównego targu w ubogiej dzielnicy szyickiej miasto Sadra. Zginęło tam 5 osób, 15 zostało rannych. Drugi samochód eksplodował w dzielnicy Al-Jadida. Tam również zginęło 5 Irańczyków, a 5 dalszych odniosło rany. Armia izraelska wtargnęła rano do Ramalli i pojmała Ibrahima Hameda, uchodzącego za najwyższego dowódcę zbrojnego skrzydła Hamasu na zachodnim brzegu Jordanu. Hamed oskarżany jest przez Izraelczyków o zorganizowanie serii krwawych zamachów. W strefie Gazy nie ustają tymczasem porachunki między zwolennikami Hamasu a stronnikami prezydenta Mahmuda Abbasa. Premier Ismail Haniyeh, wywodzący się z Hamasu, zapewnił niemniej, że nie przerodzą się one w wojnę domową. Próbą pogodzenia zwaśnionych stron ma być dialog narodowy, który z inicjatywy prezydenta Abbasa rozpocząć ma się w czwartek. Abbas jednak na wszelki wypadek nie pojedzie do Gazy, pozostając w Ramalli. Debata z przywódcami Hamasu odbędzie się pod postacią telekonferencji. Nad Morzem Egejskim, w strefie będącej przedmiotem sporu między Grecją a Turcją, zderzyły się 2 myśliwce, grecki i turecki, bawiące się ze sobą w kotka i myszkę, wedle określenia agencji Reutera. Pilot turecki zdołał się katapultować i przeżył, zginął natomiast, wedle Ankary, pilot grecki. Na miejsce kolizji wysłano wiele statków. Oba kraje podają różne wersje powietrznego incydentu. Ateny tym niemniej zapewniają, że nie wywoła on kryzysu w dwustronnych stosunkach, które ostatnimi czasy zaczęły się ocieplać. Tu Paryż, Radio France Internationale.
Amnesty International opublikowała swój doroczny raport, w którym zauważa, że choć prawa człowieka są nadal poniewierane na świecie, pojawiły się w tunelu pewne światełka. Irena Khan, sekretarz generalny organizacji, zauważyła ewolucję mentalności, choć w wielu krajach zamachy przeciwko ludności cywilnej weszły na wyższy poziom brutalności. Wśród krajów masowo gwałcących prawa organizacja cytuje Chiny, Rosję, Kolumbię i Sudan. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i w mniejszym stopniu inne kraje europejskie są zaś krytykowane za tolerowanie stosowanie tortur i gwałcenia praworządności w imię wojny z terroryzmem. Tradycyjnym celem jest tu baza w Guantanamo. Irena Khan cytuje niemal słowo w słowo wypowiedź Władimira Putina, mówiąc, że Stany Zjednoczone pozują na uniwersalnego obrońcę praw człowieka, w obronie swych interesów chwytają się jednak represji. Rok 2005 przyniósł w Rosji gwałtowny wzrost prześladowań obrońców praw człowieka i ludzi walczących ze zbrodniami wojennymi w Czeczenii, czytamy mimo wszystko w raporcie. Sprawcy masowych zbrodni w Czeczenii cieszą się całkowitą bezkarnością. Prezydent Putin parafował zaś ustawę zaostrzającą kontrolę rządową nad pozarządowymi organizacjami, co stanowi zagrożenie dla obywateli. Raport mówi też o mnożących się zbrodniach rasistowskich w Rosji i o wysoce podejrzanym procesie Chodorkowskiego. Przedmiotem ostrej krytyki są Białoruś i Uzbekistan. Mińskowi dostaje się za kary więzienia za zniesławienie, co pozwala kneblować wszelką krytykę wobec władz, i za prześladowanie niezależnych organizacji. Reżimowi uzbeckiemu zaś za krwawe stłumienie wystąpień w Andidżanie.
To Paryż, RFI. Na 2 tygodnie przed Mistrzostwami Świata Polska opłakuje swego papieża futbolu, pisze z Warszawy AFP, cytując reakcję byłego bramkarza Jana Tomaszewskiego. W wieku 85 lat, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł w Warszawie Kazimierz Górski, najwybitniejszy trener w historii polskiego piłkarstwa. Prowadzona przez nie reprezentacja zdobyła 3. miejsce w Mistrzostwach Świata w 1974 roku, a także 2 olimpijskie medale, złoty i srebrny. Kazimierz Górski był jedynym autorytetem uznanym przez wszystkich Polaków bez wyjątku, powiedział były napastnik Zbigniew Boniek przed kamerami TVN24. Cóż jest wart generał bez armii? Zwykł powtarzać ów szalenie skromny człowiek, mając na myśli swoich podopiecznych, którzy błyszczeli w tamtych latach na boiskach. Grzegorza Lato, Roberta Gadochę, Henryka Kasperczaka czy Andrzeja Szarmacha, piłkarzy zwanych orłami Górskiego. Tymczasem minister obrony Polski, Radosław Sikorski, składa dzisiaj wizytę w Paryżu. Najważniejszym jej punktem było spotkanie z francuskim ministrem obrony, panią Michel Alliot-Marie. Radosław Sikorski złożył także wizytę we francuskim Zgromadzeniu Narodowym. Głos oddaję Annie Rzeczyckiej.
Spotkanie z panią minister Michel Alliot-Marie przeciągnęło się o 30 minut. To znak, jak powiedział nam jeden z wojskowych towarzyszących Radosławowi Sikorskiemu, że atmosfera była bardzo przyjacielska i że obie strony miały sobie dużo do powiedzenia. Oto co po rozmowach z polskim ministrem obrony powiedziała pani Alliot-Marie.
Nous avons abordé 3 types de sujets. D'abord notre relation bilatérale, qui est une relation d'une grande densité et d'une grande qualité.
Nasze rozmowy dotyczyły 3 tematów. Po pierwsze, stosunków bilateralnych, które są stosunkami o dużej gęstości i dużej jakości, zarówno na scenie operacji zewnętrznych, w czasie których nasi żołnierze są obok siebie, jak w ramach kształcenia, ponieważ w naszych szkołach przyjmujemy polskich oficerów, a także w ramach wymiany strategicznej. Poruszyliśmy również kwestie naszych relacji w ramach stosunków wielostronnych w Unii Europejskiej oraz w NATO. Jeśli chodzi o ten rozdział, to podziękowałam polskiemu ministrowi obrony za poparcie, jakie Polska od 4 lat w sposób stały świadczy na rzecz tworzenia i rozwoju obrony europejskiej. Polska była wraz z Francją u źródeł wszystkich dużych projektów, zarówno grup bojowych Unii Europejskiej, jak Europejskiej Agencji Obrony, Europejskich Sił Żandarmerii, czy też Sił Szybkiej Interwencji. 3. tematem naszego spotkania były kwestie strategii międzynarodowej oraz teraźniejszej, a także przyszłej równowagi sił na świecie. Myślę, że także w tej dziedzinie nasze punkty widzenia są wyjątkowo zbieżne.
De l'Agence européenne de défense, qu'il s'agisse de la force européenne de gendarmerie, qu'il s'agisse de la mise sur pied de la force d'intervention rapide, maintenant maritime ou aérienne.
Mówiła minister obrony Francji Michel Alliot-Marie. Po gospodarzu kolejna gościa. Jak swą wizytę w Paryżu ocenia polski minister obrony Radosław Sikorski?
Ja jestem bardzo zadowolony z ciepła, ze sposobu przyjęcia tutaj, w tym historycznym miejscu, gdzie unosi się duch Napoleona i generała de Gaulle'a. Naturalnie mam nadzieję, że pani minister zechce odwiedzić mnie w Polsce i planujemy spotkanie ministrów obrony w ramach Trójkąta Weimarskiego w lipcu w Krakowie, w mieście, co do którego pani minister zechciała powiedzieć, z którym ma związki rodzinne. Myślę, że to rzecz normalna, że ministrowie obrony sojuszniczych krajów się spotykają. Rząd Kazimierza Marcinkiewicza, wbrew niektórym opiniom prasowym, w ciągu 6 miesięcy miał 3 ważne decyzje w dziedzinie obronnej. Mianowicie decyzję o wysłaniu polskiego kontyngentu w europejskiej misji do Konga, decyzję o przystąpieniu do europejskich sił żandarmerii i trudną dla nas i dla naszego przemysłu decyzję o przystąpieniu do kodeksu postępowania w dziedzinie zamówień obronnych. Trzy decyzje w duchu Solidarności Europejskiej.
Mówił minister obrony Polski Radosław Sikorski.
A ja jeszcze dorzucę dwie krótkie informacje z Francji. Philippe Marlon, szef gabinetu wspomnianej przez chwilę francuskiej minister obrony, Michel Alliot-Marie, przesłuchiwany był dziś przez 4 godziny przez sędziów prowadzących dochodzenie w sprawie afery Clearstream wstrząsającej szczytami francuskiego państwa. Druga wiadomość jest taka, że według sondażu Instytutu BVA, publikowanego przez tygodnik Express, aż 59% Francuzów wyraża dziś gotowość głosowania za rok na socjalistkę Ségolène Royal w wyborach prezydenckich, 18% na pewno, a 41% być może. Zobaczymy za rok. Teraz zapraszamy zaś Państwa na przegląd prasy, którego autorem jest Piotr Kamiński.
Zmarły filozof nie gustowałby w tym pochwalnym chórze, piszą w Le Figaro historyk François Huguenin i eseista Jean-François Colosimo, a zaraz obok Guy Sormont wzdycha, że tak trudno go zastąpić. Aż 2 teksty pamięci Jean-François Revella, jednego z najostrzej widzących i myślących ludzi we Francji, który odszedł 2 tygodnie temu. Huguenin i Colosimo piszą, że tylko we Francji najgłupsza lewica świata, tak ją nazywał pisarz Jean Dutour, uporczywie potępia jako ultraliberalizm coś, co jest najwyżej niedoliberalizmem, a przy czym upiera się najgłupsza prawica świata. Constant, Guizot, Aron i Juvenel zepchnięci na margines myśli francuskiej. Tocqueville odkryty późno pod znieczuleniem i znów utopiony w zapomnieniu. Teraz Revel, dopiero po śmierci, otoczony zawstydzoną jednomyślnością. Obie strony uważają bowiem filozofię polityczną za narzędzie myślenia o zyskach i redukcji podatków, a ich groteskowy pojedynek pozwala zamaskować postępową wulgatę, którą lewica i prawica podzielają tajemnie, podobnie jak mylą tyle innych pojęć, by wywieść z tego postawę radykalno-socjalistyczną i tęsknotę za rządami centrum, czym kryją z kolei swój podziemny sojusz w imię rezygnacji i bezsilności. Sormont pisze obok prościej, że dzieło Revella to arsenał do walki z kłamstwem, oszustwem i ignorancją w imię imperium wiedzy i prawdy. Wedle Revella prawdą jest to, czego istnienie można sprawdzić i stwierdzić. Podobnie jak Aron jest wyznawcą zasady rzeczywistości. W latach 80. Revel, który nie był ekonomistą, przyjął liberalizm ekonomiczny, bo zobaczył, co zobaczył. Że społeczeństwa liberalne, nawet w Ameryce Łacińskiej, gdzie często bywał, miewają się lepiej niż społeczeństwa biurokratyczne. Revel został liberałem, gdyż liberalizm praktycznie stosowany spełnia swoje obietnice. Przerwijmy tutaj wywód autora, by zauważyć coś może wręcz przeciwnego. Revel został liberałem nie dlatego, że liberalizm coś obiecywał, a potem dotrzymywał, gdyż to jest sposób myślenia ideologów, a więc komunistów, ale dlatego, że liberalizm nie był i nie jest ideologią, nie jest systemem wymyślonym a priori, lecz praktyką, a więc systemem wywiedzionym z doświadczenia. Ideologia, której komunizm jest doskonałym wcieleniem, najpierw przepowiada, że coś będzie, a potem sprawdza, a gdy nie wychodzi, robi wszystko, by to zakamuflować i łże jak najęta. Liberalizm najpierw obserwował, co się dzieje, a potem to uporządkował w teorię. Revel napisał to wielokrotnie i szkoda, że autor to przeoczył. Czytamy dalej Guy Sormanta w Le Figaro. Revel nie jest budowniczym systemów, nie przepisuje gotowych rozwiązań. On tylko oczyszcza teren, rozpoznaje wrogów wolności i odstrzeliwuje ich ironicznym piórem. Przez długie lata jego zwierzyną był komunizm. Rowell był zaś antykomunistą z moralnej konieczności i intelektualnego obowiązku. Komunizm jest obiektywnie fałszywy, gdyż jest źródłem nieszczęść dających się zaobserwować i stwierdzić. A Rowell nie oszczędza tych, co idą na układy ze złem i fałszem. Między rzeczywistością a błędem nie ma stopnia pośredniego. Letniość jest zakazana, kompromis odrażający. Dlatego golistowska dyplomacja wsparta na kompromisach z odrażającymi reżimami była dlań nie do zniesienia. Amerykanów uważał zaś za stojących mocniej na nogach. Czy po roku 89 Rowellowi zabrakło wrogów? Wystrzelił wprawdzie parę salw przeciwko widmom, szybko jednak przewidział odbudowywanie oszustwa pod nową postacią ekologizmu i politycznej słuszności. Jak można się upierać przy błędzie, gdy został on stwierdzony, czyżby wiedza była zbyteczna? Taki tytuł nosiła jedna z jego książek. To nie do pomyślenia. Wniosek z tego, że popada się w błąd nie tylko z powodu ignorancji, rządzy władzy czy skrajnej złej wiary. I tu Rowell zderza się z poważną przeszkodą. Czyżby ludzie mylili się w dobrej wierze? Wyznawali niedowiedzioną ideologię lub religię raczej niż rozum? Rowell nie dopuszcza myśli, że mity są realnymi przedmiotami, a ominąć tę trudność próbuje w dialogu ze swym synem buddystą. Dochodzą do kompromisu. Rowell zgadza się na buddyzm jako filozofię, ale nie jako objawienie. Spędził życie sławiąc to, co rzeczywiste w polityce, piękne w estetyce, dobre na stole i prawdziwe w filozofii. Nie docenił jednak uwodzicielskiej potęgi zła i zrodzonej z niego namiętności do utopii objawionych lub konstruowanych. To ograniczenie myśli liberalnej, źle dostosowanej do traktowania mitów zbiorowych. Czy po jego śmierci należy Rowellowi kadzić? Od kadzidła wolałby polemikę. Teraz odszedł i zostawił nam w spadku swoją odmowę kompromisu z oszustwem i letniością. Ale nie sposób być jego następcą. Styl jest jedyny w swoim rodzaju, a czasy się zmieniają. Nie istnieje bezpośrednie zagrożenie ze strony reżimów nazistowskich i komunistycznych, jak za czasów Arona i Rowella. Trzeba natomiast zachować rygor pierwszego z nich i bezkompromisowość drugiego, pisze w Le Figaro Guy Sormont. La Croix i Le Monde poświęcają dzisiaj nieco miejsca Polakom, którzy są bardzo dumni z tego miejsca, gdzie się przypadkiem urodzili, jakby powiedział Georges Brassens. Szczególnie dumna jest młodzież wszechpolska, przedmiot obszernego reportażu w Le Monde. Poza nazwiskami i faktami, które polski słuchacz zna aż nadto dobrze z mediów polskich, widnieje tam budujące zdjęcie golonych łbów pod biało-czerwonymi sztandarami, które przypomina nam przedwojenny wierszyk Tuwima o tych, co szli wrzeszcząc Polska, Polska, a kiedy czego chcecie, zapytałem hordę, nic powiedzieli, chcemy walić w mordę. Cytowany w reportażu profesor Marek Migalski z Katowickiego Wydziału Nauk Politycznych uważa, że wejście stronnictwa ultrakatolickiego do rządowej koalicji to szansa wyhamowania spadku w sondażach. Mogą liczyć na więcej pieniędzy i wpływów, mówi Migalski. Pytanie tylko, jaki wizerunek pokażą wyborcom. Frakcja ta była dotąd uważana za skrajnie niebezpieczną. Można się obawiać, że jednocześnie LPR i Wszechpolacy zyskają na wiarygodności. Czytamy w Le Monde. Katolicka La Croix rozmawia z marszałkiem Sejmu Markiem Jurkiem przy okazji pielgrzymki papieskiej do Polski. Jurek chwali papieża za jego bardzo tradycyjną wizję katolicyzmu, prawdy objawionej i surowy krytycyzm wobec wartości współczesnego świata. Na pytanie o wejście do rządu skrajnej prawicy szowinistycznej i antysemickiej marszałek Sejmu powiada, że nie ma się czego obawiać, że stanowi to wynik stanowiska liberalnej Platformy Obywatelskiej, która nie chciała wejść do rządu ani rozwiązać Sejmu, ale że PiS będzie w stanie prowadzić dalej swą politykę umacniania niepodległości w ramach NATO i Unii, budowy silnej Polski stojącej na straży wartości katolickich, że LPR to mała partia, ale nie partia ekstremistyczna, raczej partia plasująca się na prawicy prawicy, co chyba oznacza skrajna prawica, ale może się mylimy. Na oskarżenia o antysemityzm Jurek powiada, że to należy do przeszłości i przypomina, że amerykańscy demokraci w latach 60. opowiadali się przecież za segregacją rasową. Marszałek Sejmu informuje również dziennik La Croix, że rząd i Radio Maryja darzą się wzajemnym szacunkiem, gdyż bronią tych samych wartości. Ich współpraca jest więc zdrowa i pożądana.
Prasę paryską przejrzał krzywym okiem Piotr Kamiński, tu Paryż. Radio France International. Co nowego w Unii Europejskiej? Rękę na pulsie trzyma Sylwia Gibbs.
Unia Europejska potwierdziła dziś po ogłoszeniu wyników referendum w Czarnogórze, że uszanuje decyzję narodu czarnogórskiego. Komunikat prezydencji austriackiej wzywa wszystkie strony, których ta sprawa dotyczy, do zaakceptowania wyników referendum. Nie oznacza to jeszcze oficjalnego uznania 48. państwa Europy, która nie może nastąpić przed jego oficjalnym proklamowaniem. Komisarz do spraw rozszerzenia Olli Rehn powiedział, że perspektywa europejska jest dla Czarnogóry otwarta. Oznacza to, że Komisja Europejska podejmie oddzielne negocjacje na temat porozumienia w sprawie stabilizacji i stowarzyszenia z Czarnogórą. Porozumienie to jest pierwszym krokiem w procesie przyjmowania nowych członków Unii. Na początku maja negocjacje prowadzone z Federacyjną Republiką Jugosławii zostały zawieszone, gdyż Belgrad okazał się niezdolny do zatrzymania w wyznaczonym terminie i przekazania Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu do spraw byłej Jugosławii zbrodniarza wojennego Ratka Mladicia. Komisarz Olli Rehn powiedział, że perspektywa europejska jest także otwarta dla Serbii, pod warunkiem, że spełni ona wymagane warunki. Na razie Komisja Europejska zwróci się do państw członkowskich o udzielenie jej pełnomocnictwa do prowadzenia oddzielnych negocjacji z Serbią i z Czarnogórą. Główną troską władz unijnych jest na razie to, by rozwód nie był brutalny. W Brukseli podkreślono, że Podgorica i Belgrad powinny wszcząć bezpośredni dialog na temat praktycznych następstw referendum. Dialog, który Unia będzie popierać. Według źródeł w Brukseli podjęcie dialogu między Czarnogórą a Serbią stanie się prawdopodobnie warunkiem, od którego Unia uzależni wznowienie z nimi negocjacji. Perspektywa europejska jest jednak odległa dla większości krajów bałkańskich, za wyjątkiem Chorwacji, która już prowadzi negocjacje akcesyjne. Kwestia dalszego rozszerzenia Unii ma być rozpatrywana na czerwcowym szczycie w Brukseli. Znaczna część krajów członkowskich, wśród nich Francja, domaga się rozpoczęcia gruntownej dyskusji na temat strategii rozszerzenia. Ta ostatnia zahamowałaby zaś toczące się obecnie na różnych szczeblach negocjacje z krajami życzącymi sobie wejść do Unii. Rząd francuski przyjął jednak na swym dzisiejszym posiedzeniu projekt ustawy o ratyfikacji traktatu o przystąpieniu Rumunii i Bułgarii do Unii Europejskiej. Traktat podpisany 25 kwietnia 2005 roku musi zostać ratyfikowany przez kraje członkowskie oraz kandydackie. Ciągle nie wiadomo, czy te ostatnie wejdą do Unii Europejskiej w przewidzianym terminie 1 stycznia 2007 roku. Komisja Europejska wypowie się w październiku 2006, czy Bułgaria i Rumunia spełniły stawiane im warunki. Słoweński reżyser filmowy Blask Kutin otrzymał w Cannes nagrodę Nowe Talenty Unii Europejskiej za najlepszy scenariusz. Wręczyła mu ją wczoraj podczas festiwalu filmowego komisarz do spraw informacji i mediów Vivian Reding. Ministrowie do spraw kultury krajów członkowskich przyjęli w Cannes wspólne oświadczenie na rzecz lepszego rozpowszechniania na świecie europejskiego filmu. Ku zdziwieniu ekonomistów w strefie euro odnotowano w marcu nadwyżkę bilansu wymiany handlowej z resztą świata. Nadwyżka ta wyniosła 1 200 000 euro, podczas gdy miesiąc wcześniej w tej samej strefie deficyt bilansu handlowego wynosił ponad 3 miliardy euro. Nadwyżkę odnotowano w sektorze eksportu samochodów i maszyn. W sektorze energetycznym deficyt był natomiast nadal wysoki.
Przegląd aktualności europejskich opracowany przez Sylwię Gibbs zamyka czysto informacyjną część naszej audycji. Drugą część magazynową rozpoczyna zaś kolejny pasaż paryski, felieton Krzysztofa Rutkowskiego.
W październiku 1935 roku podpisał czwarty kontrakt i został przydzielony do regimentu piechoty kolonialnej stacjonującej w Aix-en-Provence, ale zdezerterował. Kto? Jean Genet, oczywiście, o którym Państwu opowiadam już trzeci tydzień. Uciekał przez całą Europę, przejechał i przeszedł ponad 8,5 tysiąca kilometrów. Do pudła zamknęła go polska policja w Katowicach. Pośród polskich chłopaków Jean Genet był podobno bardzo szczęśliwy. Powrócił przez Niemcy do Paryża. 16 września 1937 roku został złapany wraz z kumplem na kradzieży 12 chustek do nosa w wielkim magazynie Samaritaine. Dostał miesiąc w zawieszeniu. Trzy dni później policja przyskrzyniła Żeneta na paryskiej ulicy z rewolwerem w kieszeni i skradzionymi rękopisami Franciszka I i Karola IX. Tym razem dostał 5 miesięcy. Wtedy zatrzasnęła się za nim brama więzienia La Santé. Z celi pisał do Anne Bloch: niech pani nie sądzi, że jak nędznik siedzę skulony w kącie celi. Ja się maceruję. Ten czas jest dla mnie w gruncie rzeczy zbawienny. Czyż nie takiego właśnie stanu szukali wielcy katoliccy święci? W końcu Republika rozpoznała w Żenecie dezertera. Groziła mu sroga kara, ale najpierw poddano go kolejnym badaniom psychiatrycznym, które wykazały, że jest amoralny. Wypuszczony na wolność w maju 1938 roku, znowu trafił do paki w październiku za kradzież 4 butelek aperitifu. Dostał 2 miesiące. Wypuszczony w styczniu 1939 wrócił pod celę w maju za jazdę pociągiem ze sfałszowanymi biletami. Przesiedział 9 i potem jeszcze 5 dni. Wyszedł w czerwcu, 3 dni później siedział za włóczęgostwo w Chalon-sur-Saône. Kiedy wrócił do Paryża, wpadł na kradzieży koszuli i kuponu jedwabiu. Dostał kolejne 3 miesiące. W grudniu 1939 złapano go na kradzieży 2 prześcieradeł, 10 miesięcy paki. W grudniu 1940 przyłapano go na wykradaniu książek historycznych i filozoficznych w księgarni Giberta na bulwarze Saint-Michel. 4 miesiące pudła. W grudniu 1941 Żeneta gonił po ulicy Krawiec, któremu zwinął on belę materiału i wpadł z tą belą prosto w objęcia księgarza, któremu wcześniej gwiznął wszystkie tomy Prusta. W więzieniach Żenet pisał. Właśnie za bramą La Santé rozpoczął Notre Dame de Fleurs. W marcu 1942 otworzył na nadsekwańskim nabrzeżu budkę z książkami. Oczywiście sprzedawał tylko książki skradzione. W kwietniu 1942 znowu przyłapano go na kradzieży książek. 8-miesięczny wyrok odsiedział w więzieniu we Fresnes. W lutym 1943 dwóch stałych klientów budki ze skradzionymi książkami przedstawiło Żeneta Jeanowi Cocteau, który przeczytał Notre Dame de Fleurs i choć nieco zaszokowały go brutalności, natychmiast zrozumiał, że ma do czynienia z dziełem. Dzięki Cocteau Żenet podpisał pierwszą w życiu umowę wydawniczą, chociaż jego powieść, podobnie jak 3 następne, ukazała się anonimowo, ponieważ wszyscy wydawcy nie chcieli się wystawiać na zarzut drukowania pornografii. W maju 1943 Żenet znowu wpadł na kradzieży książki. Tym razem było to cenne wydanie Verlaine'a. Jako recydywiście groziła mu tym razem naprawdę sroga kara, nawet dożywocie. Na szczęście Cocteau wynajął świetnego adwokata i osobiście wystąpił jako świadek obrony. Ogłosił wszem i wobec, że Jean Genet jest jednym z największych pisarzy naszych czasów. Sędzia uwierzył i skazał Żeneta tylko na 3 miesiące więzienia. W maju 1944 Jean Genet został przedstawiony Sartrowi i uzyskał prawo zasiadania przy jego stoliku w Café Flore, co oznaczało przemienienie i kanonizację znajdy i złodzieja Republiki w chlubę narodu francuskiego. Sartre pasował Żeneta na świętego. Żenet dążył do świętości przez świętokradztwo, tkwił w nim obcy. Polak pasący krowę na porosłej żarnowcem łące, jasik, papierowe skrzypce, wychodek, kościelny chór, woń kadzidła. Najbardziej antyfrancuski z francuskich pisarzy XX wieku. Wielki odmieniec tamtego stulecia.
La radio du monde.
Był to paryski pasaż Krzysztofa Rutkowskiego do wspólnego myszkowania w sieci. Zaprasza teraz Państwa Anna Bernhardt.
Coraz większa moda na Wi-Fi, czyli bezprzewodowe połączenia z internetem. W Stanach Zjednoczonych, kolejnym po San Francisco miastem, gdzie niepotrzebne już będą wtyczki internetowe, jest Nowy Jork. Jak na razie z Wi-Fi korzystać będą przede wszystkim sportowcy i zapaleńcy uprawiający codzienny jogging w Central Park czy innym miejskim parku w pobliżu Manhattanu. Tam bowiem powstać ma sieć bezprzewodowych połączeń z internetem. Można więc będzie spokojnie jeść hot doga na zielonej trawce, jednocześnie kontrolując swe akcje na giełdzie. W Paryżu natomiast studenci już mogą zajadać swe kanapki, nie odrywając się od klawiatury. Jak poinformował minister odpowiedzialny za szkolnictwo wyższe, François Goulard, francuskie miasteczka studenckie są już w 80% objęte bezprzewodową siecią Wi-Fi. Na niemal wszystkich uniwersytetach zorganizowane już specjalne sale multimedialne, do których mają wolny dostęp studenci posiadający hasło. Zaległości w nauce też będzie można łatwo nadrobić. Wystarczy podłączyć się do podcastingu i ściągnąć na iPoda na przykład plik z ostatnim wykładem, na który się nie zdążyło czy po prostu zaspało. Francja miała duże opóźnienie w wyposażeniu wyższych szkół w najnowsze technologie, przyznał minister, występując na konferencji zatytułowanej Uniwersytety w dobie cyfrowej, lecz zaraz dorzucił z dumą: teraz nadrobiliśmy zaległości i nawet wysuwamy się na czołówkę w tej dziedzinie. Do informacji bezprzewodowych dorzućmy jeszcze jedną. W sprzedaży pojawił się telefon Netgear Wi-Fi Phone, z którego będą zadowoleni internauci korzystający z połączeń telefonicznych za pomocą oprogramowania Skype. Ten nowy telefon nie musi bowiem być podłączony do komputera, wystarczy, by funkcjonował w zasięgu bezprzewodowej sieci Wi-Fi. Jeszcze nie wszędzie wprowadzono Wi-Fi, a już, jak czytamy w depesze AFP, mówi się coraz częściej o innym sposobie przesyłki danych cyfrowych bez korzystania ze specjalnych kabli. Nowa technologia, a właściwie już całkiem stara, lecz nie wprowadzona do tej pory na szerokie wody, korzysta po prostu z istniejącej już sieci elektrycznej. Dzięki udoskonaleniu technologii można będzie w domach czy w niewielkich przedsiębiorstwach stworzyć prawdziwą sieć przekazującą dane cyfrowe, programy telewizyjne i połączenia internetowe, a wszystko dzięki małemu urządzeniu w gniazdku elektrycznym, urządzeniu, które oddziela fale o różnej częstotliwości. Ten sposób przesyłania danych jest bardzo atrakcyjny ze względu na swoją niezawodność, jak podkreślają specjaliści. Technologia ta została już wykorzystana na przykład w departamencie nad kanałem La Manche do szerokopasmowych połączeń. ADSL oddalony więcej niż 6 do 8 kilometrów od centrali telefonicznej traci bardzo na swej wydajności. Z siecią elektryczną nie ma tego problemu, a przy ostatnio szybkim rozwoju telewizji o dużej rozdzielczości twórcy technologii mają nadzieję, że w ostatnim kwartale tego roku pudełeczka podłączane do gniazdek elektrycznych będą poważną konkurencją dla Wi-Fi. A ponieważ wakacje już się powoli zbliżają, polecam witrynę, z której można ściągać za niewielką opłatą nagrany w formie MP3 dźwiękowy przewodnik turystyczny. Na razie oferta obejmuje Paryż, Rzym, Wenecję, Berlin, Londyn, Pragę, Brukselę, Budapeszt, Sewillę i Lierz. Dla każdego z tych miast, w zależności od obfitości atrakcji turystycznych, przewidziano kilka lub kilkanaście tras, trwających średnio 2 godziny. Wycieczki komentowane są w 2 językach do wyboru, angielskim i francuskim, a cena pliku wynosi 5 euro. Przewodnik ten obejmuje zarówno trasy wycieczkowe po mieście, jak i zwiedzanie najważniejszych muzeów oraz kolekcji. Przed decyzją o zakupie możemy zajrzeć do krótkiego opisu trasy oraz wysłuchać 1-minutowego fragmentu przewodnika, aby ocenić jego przydatność. W przypadku na przykład Rzymu, gdybyśmy chcieli skorzystać ze wszystkich 12 proponowanych wycieczek, trzeba się liczyć z wydatkiem rzędu 60 euro. Na pociechę trzeba dodać, że towarzysząca nam osoba zapłaciłaby już tylko euro 20 od trasy, czyli w sumie zaledwie 24 euro. We'll be right back.
RFI, Radio Świata.
RFI, la radio du monde.
Paryski kwadrans jazzu. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka.
Sezon letnich festiwali można już właściwie uznać za otwarty. Na razie to wprawdzie jeszcze tylko pierwsze jaskółki, ale na pewno nie są to jaskółki nieśmiałe. Jazz sous le pommier to festiwal normandzki. Normandzki oczywiście wyłącznie ze względu na miejsce. Odbywa się w Coutances w tym roku od 20 do 27 maja, a więc właśnie trwa. Jest to szczególne jego wydanie, bo 25 można więc uznać je za jubileuszowe. Wieczorny koncert zamykający imprezę La Folle Soirée, czyli Szalony Wieczór, będzie jednocześnie koncertem urodzinowym. Ambicją organizatorów jest pokazanie tego, co współcześnie dzieje się w jazzie we Francji, w Europie, ale również poza Starym Kontynentem. W tym roku sporo miejsca poświęcono scenom nowojorskim oraz piosence. Piosence niekoniecznie napisanej przez jazzmana, ale widzianej jego oczami. Posłuchajmy Didi Bridgewater, która śpiewa dawną piosenkę Josephine Baker, Je des amours.
Le voir un jour, c'est mon rêve. już wkrótce czeka nas spotkanie z muzyką Django Reinharda. Od 22 do 25 czerwca w Saint-Mois-sur-Seine odbywać się będzie doroczny jego festiwal. Saint-Mois-sur-Seine to niewielkie miasteczko w regionie paryskim, w którym artysta spędził ostatnie lata swego życia i gdzie zmarł miesiąc po nagraniu ostatniej płyty w wyniku wylewu krwi do mózgu. Teraz jest to miejsce, gdzie nie tylko odbywa się jego festiwal, ale też cel pielgrzymek wielbicieli jego talentu i twórczości. Przez 4 dni wypełnia się ono dźwiękami gitary. I tak już od 1973 roku. Początkowo było to spotkanie jednodniowe, potem weekendowe, wreszcie rozrosło się do 4 dni i stało się jedną ze stałych pozycji w kalendarzu ważnych jazzowych imprez, na które zjeżdża się publiczność i artyści z różnych stron świata. W tym roku swoje występy zapowiedzieli m.in. Zawsze Wierny i Zawsze Obecny Birelli Lagrène, kwartet Aldo Romano i Enrico Ravi, Stefan Belmondo, Stacy Kent i wreszcie Didier Lockwood, Marcel Azzola i Martin Tyler, którzy zaprezentują swoją ostatnią wspólnie nagraną płytę World's Swing. A ja proponuję Państwu pozostanie w atmosferze reinhardowskiej i wysłuchanie słynnego utworu Django Nuage w wykonaniu Birellego Lagrena. Na zakończenie informacja, nazwijmy ją pięknym słowem, interfestiwalowa. Keith Jarrett ma w tym roku być obecny na kilkuletnich francuskich festiwalach, między innymi w Juan-les-Pins i w Marciac. To ostatnie miasto było przez kilka lat przez niego omijane. Zarzekał się, że nie będzie grał w namiocie, a to właśnie pod płóciennym dachem na terenie boiska do rugby odbywają się główne koncerty tego festiwalu. Jednak się złamał i w tym roku ma być obecny. Nadal ze swoim triem otworzy ten festiwal. O obydwu festiwalach powiem więcej w następnych wydaniach jazzowego kwadransa. Mamy jeszcze czas. Juan-les-Pins to druga połowa lipca, Marciac pierwsza połowa sierpnia. Na razie posłuchajmy Keitha Jarretta i jego tria.
Radio France Internationale présente. Comment vont les affaires ?
Lekcja 31. Le marketing. W czasie pierwszego po nowym roku zebrania w przedsiębiorstwie Parajem pani Leblanc poprosiła Filipa Kady, żeby sporządził raport na temat rynku brazylijskiego.
W kilka dni później, kiedy pracowałam razem z Philippem Cady i Isabelle Mercier, Philip zaczął wyrażać poważne zaniepokojenie złymi wynikami uzyskanymi przez Paragem w Brazylii.
Dis-moi Isabelle, tu as vu les résultats du Brésil?
Pas fameux.
Tu sais toi pourquoi nos ventes ont chuté comme ça?
Il y a plusieurs possibilités. C'est peut-être dû au marché. Est-ce que nous avons bien étudié le marché, la demande des consommateurs, la concurrence?
Tu crois? Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel?
Dlaczego w Brazylii tak gwałtownie załamała się sprzedaż produktów Paragem? Możliwe, że jest to sprawa rynku, le marché. Widocznie nie dość dokładnie przestudiowano zapotrzebowanie rynku i poczynania konkurencyjnych firm.
C'est vrai, c'est peut-être dû...
Peut-être dû au marché.
Oczywiście, être dû à. Głupia sprawa, całkiem mi wyleciał z głowy ten francuski zwrot, tak często używany dla wyrażenia przyczyny. C'est peut-être dû au marché.
Mais c'est peut-être en raison de nos prix.
Les prix?
Oui, les prix. Ils sont peut-être trop élevés, ou alors ils sont trop bas.
Et trop élevés et trop bas, il faudrait savoir.
To prawda. Mogły też się do tego przyczynić ceny, des prix. Ceny nie powinny być zbyt wysokie, ale nie mogą być również za niskie. Bywa, że konsumenci nie mają zaufania do bardzo tanich produktów.
Ceci dit, c'est peut-être lié à la distribution.
La distribution, mais nous avons un agent exclusif sur place. C'est lui qui distribue nos produits.
Oui, je sais, mais est-ce la bonne solution? Et puis, est-ce qu'il est vraiment efficace, notre agent?
Efficace, notre agent, je suppose.
Tu supposes? Eh bien, justement, peut-être que le problème s'explique par l'incompétence de notre agent. Il s'appelle comment, déjà?
Tavares.
Ah oui, c'est ça. Monsieur Tavares. Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel?
Czyżby to była dystrybucja? La distribution? Czy przedstawiciel Paragemu w Brazylii działa skutecznie? No nie wiem. Skąd miałabym to wiedzieć?
Je ne sais pas exactement.
Et puis c'est peut-être tout simplement à cause du produit.
Le produit?
Oui, la marque du produit, le conditionnement. Par exemple, la trousse de voyage.
Mais la trousse de voyage, c'est ton idée?
Sans doute. Mais c'est peut-être une mauvaise idée pour le Brésil.
A może to chodzi o sam produkt, le produit. Jaką ma markę, jakie opakowanie? Ale jak to możliwe, żeby takie podróżne etui z małymi tubkami nie było w Brazylii dobrym towarem?
Ou alors, c'est parce que la communication est mauvaise. La publicité ou la promotion des ventes ne sont peut-être pas adaptées.
Przysłuchując się temu, co mówiła Isabelle Mercier, przypomniałam sobie więcej jeszcze takich wyrażeń oddających przyczyny. Mogą zawierać czasownik, jak na przykład être dû à, être lié à, s'expliquer par, albo zwroty typu à cause de, en raison de. Wreszcie może to też być po prostu spójnik parce que.
C'est peut-être dû au marché, c'est peut-être en raison de nos prix, c'est peut-être lié à la distribution. Eh bien, justement, peut-être que le problème s'explique par l'incompétence de notre agent. C'est peut-être tout simplement à cause du produit. Ou alors, c'est parce que la communication est mauvaise.
Ah là là, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça.
Écoute, Philippe, le marketing, ce n'est pas si simple. Daniel, est-ce que vous vous y connaissez en marketing?
Czy ja się znałam na marketingu? Prawdę mówiąc nie, ale zaczynałam co nieco pojmować. Przysłuchując się tej rozmowie, zrozumiałam, że na marketing składa się wiele różnych elementów. Rynek, le marché, cena, le prix, produkt, le produit, dystrybucja, la distribution, informacja, la communication. W sumie, jak to wyraziła Isabelle Mercier, le marketing, ce n'est pas si simple.